Ten obraz, który widzimy za moimi plecami, te dwa zdjęcia, ci z nas, którzy chociaż raz byli w zakościelu, a pewnie większość z nas, widzieliśmy na własne oczy. Dla nas to, co tam jest napisane w naszej misji, w kościele, to nie jest tylko hasło, które gdzieś tam lata temu umieściliśmy na tej ścianie, a raczej jest to zdanie, które w sposób wyraźny definiuje albo zachęca nas do budowania więzi, do interakcji między nami na zasadzie zrozumienia. Jest to również zadanie, które przed sobą postawiliśmy i czasami wiemy, jak to z relacjami bywa. Kwitną majem albo czasami przyprószy je śnieg. Zdrowe, te właściwe, zdrowe relacje oparte są na zaufaniu i szacunku. Są kluczowe do tego, ażebyśmy wszyscy byli, żyli w takim dobrostanie psychicznym i duchowym. Buduje się je poprzez otwartą komunikację, poprzez autentyczność w sferze prywatnej, misyjnej, służbowej, gdziekolwiek byśmy się nie pojawili. Kluczowe w tych relacjach, przynajmniej kilka rzeczy na początek o nich powiem. Kluczowe w relacjach to empatia, czyli zrozumienie perspektywy i uczuć drugiej osoby. Zaufanie i szacunek, czyli fundamenty trwałych więzi, zarówno w przyjaźni, jak i w pracy. Komunikacja, czyli umiejętność mówienia, a też słuchania. A także bycie sobą, czyli bycie autentycznym, co pozwala nam na zbudowanie głębszych i wartościowych więzi. I fragment Bożego Słowa, który dzisiaj za chwilę przeczytamy, pięknie się rozpoczyna. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc ja, rozpoczynając to, co chcę powiedzieć, chcę podziękować naszym pastorom Adamowi i Rafałowi za to, że dostałem takie piękne zadanie. No bo jak sobie myślę, czy jest coś, czego jeszcze nie powiedziano na temat małżeństwa, na temat związków małżeńskich, na temat tego, jak zbudować trwały związek. Za chwilę zobaczymy, co nasz główny tekst z listu do Efezjan komunikuje nam w tej sprawie, w sprawie małżeństwa, rodziny, relacji, a żeby za chwilę później zobaczyć, co inni mówią w tej sprawie naszych relacji małżeńskich i rodzinnych. I może w trakcie tego mówienia uda mi się też przemycić parę słów z własnego 49-letniego doświadczenia. Trochę się boję, nie wiem, jak to zrobię. Moja żona siedzi tutaj na sali, ale zaryzykuję. Zacznijmy zatem od Bożego Słowa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowanie. Piękne słowa. Jednak prawda jest taka, że żyjemy w świecie dominacji i współzawodnictwa, które to świat, w którym żyjemy, uczynił z tego osiągania własnych celów, dbania o samego siebie, kosztem innych, uczynił wartość, wręcz nawet cnotę. Paradoks jednak polega na tym, że im więcej ludzi dąży do tego, ażeby być samemu szczęśliwym, tym mniej naprawdę jest ludzi szczęśliwych. Świat nie staje się lepszy dlatego, że opanowaliśmy prawie że do perfekcji sztukę zabiegania o to, co moje. Wręcz przeciwnie. Im bardziej dbamy o swoje interesy, im bardziej dbamy o siebie, tym więcej małżeństw, które nie potrafią ze sobą żyć, dogadać się, tym więcej dzieci, które nie znają tak naprawdę swoich rodziców, mimo że mieszkają razem, i tym więcej przyjaźni, które no niestety nie wytrzymują próby czasu. I chociaż w głębi serca wiemy, że jesteśmy stworzeni do relacji, często traktujemy siebie nawzajem jako, nie wiem, w tym pędzie, w tym zabieganiu o coś, często tratujemy siebie, pędąc w kierunku osiągnięcia tego, co chcemy, zaspokojenia swoich własnych potrzeb i swoich własnych pragnień. I właśnie dlatego, z tego powodu, poseł Paweł w swoim liście do wierzących w Efezie proponuje im wyjście z tego błędnego koła. Proponuje nam spojrzenie na nasze związki, nasze relacje i podpowiada inną, kolejną, lepszą drogę postępowania. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Przeczytałem sobie w słowniku, co to takiego uległość. To psychologiczna i behawioralna skłonność do podporządkowania się woli, prośbom lub poleceniom innych osób, często kosztem własnych potrzeb, opinii i wartości. Jest to zmiana zachowania pod wpływem nacisku społecznego, autorytetu lub chęci utrzymania dobrych relacji. Często wynika z niskiego poczucia własnej wartości, lęku przed odrzuceniem lub wyuczonej postawy posłuszeństwa. I jeżeli jesteśmy trochę do siebie podobni, to mi się to nie podoba, co przeczytałem. Takie niepopularne słowo. Unikamy, rzadko używamy. Ja nie wiem, kiedy ja ostatnio użyłem w jakiejś rozmowie, ale ktoś z was, kochani, używał tego słowa w swoich rozmowach albo gdzieś, nie wiem, w przekonywaniu kogoś innego. Sobie myślę, uległem czy poległem, jak przeczytałem tę definicję. W kulturze, gdzie za wszelką cenę kobiety chcą dorównać mężczyznom pod każdym względem, a mężczyźni coraz częściej unikają odpowiedzialności, pojawia się pewien zgrzyt. Również w środowiskach chrześcijańskich nie jest to wcale takie oczywiste, jak było wtedy, w tej kulturze, w której Chrystus wyrastał i w której pisano ten fragment Bożego Słowa, który przeczytałem. Jednak warto, myślę, że trzeba, powinniśmy wyjść trochę poza pewną dosłowność tego stwierdzenia, bo tak naprawdę czym jest uległość? Służalczość, poddanie, uleganie. gdy czytamy ten fragment Bożego Słowa, to już jakby początek rozjaśnia nam, daje dodatkowe światło na to, żebyśmy lepiej zrozumieli. To pierwsze zdanie rozwiewa nasze wątpliwości. Ulegli z szacunku dla Chrystusa. Jasno wynika z tego, że uległość jest czymś dobrym, czymś, co wskazuje na Chrystusa, co sprawia, że nawet wtedy, gdy się nam tak do końca nie chce, to będąc naśladowcami Chrystusa, robimy to ze względu na Niego. I oczywiście można powiedzieć, no to tak, fajnie to brzmi, ale to taka słaba motywacja. Jeżeli nie mam do czegoś przekonania, tak mi to słabo jakoś idzie. I tak, i nie. Bo czasem w życiu jest właśnie tak, że nawet jak się nam bardzo nie chce, to wiemy, że coś, co powinniśmy zrobić, jest dobre, korzystne i właściwe i robimy to mimo wszystko. O ile bardziej w takim razie powinno nam zależeć na tym, na tej dobrej relacji z kimś, z kim chcemy albo spędzamy swoje życie, albo z kim chcemy spędzić całe swoje życie. I żeby pomóc nam lepiej zrozumieć, na czym polega to wzajemne uleganie sobie nawzajem, apostoł Paweł zwraca się do pań. Najpierw do kobiet. No więc ja zrobię to samo. Żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jako Kościół ulega Chrystusowi. Żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. A gdybym był kobietą, nie wiem, czy by mi się ten werset podobał, tak szczerze powiem. We wszystkim? No jak to we wszystkim? Jak to zrozumieć? Ktoś będzie mi rozkazywał? Mówił, co kiedy mam robić, albo czego nie robić? Pan, władca, dowódca, suweren? Gdybym kobietom zbudziło to we mnie pewien opór. Ale myślę, że to porównanie do Chrystusa i do Kościoła jest w tym kontekście bardzo ważne i potrzebne każdej pani, każdej kobiecie. Mężczyźni odbierają świat i relacje międzyludzkie poprzez pryzmat szacunku. I to jest sedno ulegania. Jeśli kocham mojego męża, daję mu prawo do bycia szanowanym, a tym samym sprawiam, że on czuje się ze mną po prostu dobrze. I tu nie ma miejsca na umniejszanie jego osiągnięć, nawet jeżeli tych osiągnięć tak wiele nie ma. Na wytykanie tego, czego nie potrafi. Nawet jeżeli nie potrafi wiele rzeczy zrobić w domu. Na porównywanie do innych panów. I tu mógłbym mnożyć te takie przykłady. Lista tego, drogie panie, co kobiety potrafią zrobić, żeby mąż poczuł się mało ważny, jest bardzo długa. A wszystko sprowadza się do braku szacunku. Panowie, mężowie, czytamy dalej z Bożego Słowa. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalanym. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Tak jak wyrazem miłości kobiety do mężczyzny jest uległość rozumiana jako okazywanie szacunku, tak wyrazem miłości mężczyzny wobec kobiety jest uległość rozumiana jako poświęcenie i to zupełnie bezwarunkowe. My, mężczyźni, rozumiemy szacunek. Wiemy, co to znaczy, ale dużo trudniej przychodzi nam kochać tak, jak Chrystus pokochał swój Kościół, czyli oddał za Niego samego siebie. Taka miłość to miłość, która potrafi się poświęcić, która kocha pomimo, która potrafi otoczyć ramieniem wtedy, kiedy trzeba, podnieść wtedy, kiedy trzeba, odpuścić z udowadniania swoich racji wtedy, kiedy trzeba, postawić relacje ponad rację. Teologowie dyskutują nad tym, co tak naprawdę znaczy być głową kobiety. Na ile jest to wyzwanie do przywództwa w rodzinie, na ile świadomość tego, że mężczyzna został pierwszy stworzony, a potem kobieta, ale oboje jesteśmy równi i każdy z nas ma ten sam decydujący głos w małżeństwie. Ale ten teologiczne, biblijne rozważania na temat tego fragmentu pozostawił naszym teologom. Niech to oni kiedyś nam wyjaśnią, jak to właściwie, o co tam właściwie chodzi, jeśli chodzi o teologię tego fragmentu. Ja myślę, że jednak prawdziwy dylemat wynika tu z zadania, a właściwie postawienia niewłaściwego pytania. Bo kiedy pytamy o to, jak rządzić, a nie jak służyć sobie nawzajem, to uzyskujemy zupełnie inne odpowiedzi. Kiedy zaś pytamy, jak mogę Ci usłużyć, wtedy kwestia brania na siebie odpowiedzialności przez mężczyznę i gotowość do tego, gotowość oddania swojego życia za żonę w każdym najdrobniejszym aspekcie naszego wspólnego życia, jej życia, wygląda zupełnie inaczej niż pragnienie dominacji. Niezależnie od tego, kto podejmuje w naszym domu decyzje, odpowiedzialność za nie zawsze spoczywa na mężczyźnie. Ale żeby to wzajemne uleganie sobie nawzajem mogło mieć miejsce, musi wydarzyć się coś jeszcze, musi wydarzyć się jedna rzecz. Najlepiej, jeżeli to się wydarzy wtedy, kiedy mężczyzna i kobieta staną się mężem i żoną. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jednym z najważniejszych, największych problemów, jakie spotkamy w rozmowach z małżeństwami, to fakt, że albo jedno, albo drugie, albo oboje nigdy tak naprawdę jeszcze nie opuścili swoich rodziców. Nie wyprowadzili się od nich. Mogą to być zupełnie drobne i błahe rzeczy, które ciągle komunikują, że ta łączność jest nieprzerwana, ciągła, chociaż wydaje się im, tym młodym, że tak właśnie nie jest. Codzienny telefon od mamusi, obiadek w drodze do domu, podejmowanie decyzji dotyczącej naszej rodziny, gdzie to rodzice mają ostatnie słowo, a nie my. Finansowe uzależnienie od rodziców. Oczywiście nie ma nic złego, zwłaszcza gdy rodzice pomagają, a nie ma nic złego w kontakcie z rodzicami, dopóki nie zaburza to funkcjonowania naszej rodziny. A dzieje się tak wtedy, kiedy to, co na dany temat myślą nasi rodzice, jest ważniejsze od tego, co na ten temat myśli mój mąż czy moja żona. Wtedy na pytanie, kto tu rządzi, odpowiedź jest prosta. Rodzice. Kiedy wzajemnie ulegamy sobie w miłości, nie jest już ważne, kto rządzi, ale kto komu służy z szacunku dla Chrystusa. Apostoł Paweł stwierdza, że drogą wyjścia z tego chaosu, z tych relacji zbudowanych na dążeniu do swego, jest uleganie sobie nawzajem, czyli jakby odwrotny sposób myślenia i postępowania. To słowo ulegać to gdzieś tam z greckiego pochodzi, z jakichś militarnych terminów, które kiedyś używano, ażeby ustawić wojsko pod przywództwem dowódcy, lidera. W powszechnym użyciu oznaczało, żeby uporządkować rzeczy, podporządkowując je czemuś, i zakładało dobrowolne podporządkowanie się ustalonej hierarchii. Ale apostoł Paweł idzie krok dalej i mówi nie o uleganiu wobec kogoś, podporządkowaniu się komuś, ale o uleganiu sobie nawzajem. Jakby chciał powiedzieć, że w relacjach, które budujemy, nasze dążenie do osobistego szczęścia, do zaspokajania swoich własnych potrzeb, powinno ustąpić wzajemnemu uleganiu. Co ciekawe, to wzajemne uleganie nie czyni nikogo z nas w tych relacjach nadrzędnym czy podrzędnym, nikogo nie ustawia w nas w tej podporządkowanej hierarchii, ale czyni z nas równych wobec Boga i siebie nawzajem, chociaż to prawda, każdy z nas w tych relacjach ma różne role do spełnienia. Żony ulegają mężom, okazując im szacunek, a mężowie ulegają żonom, okazując im ofiarną miłość. Kiedyś pamiętam, gdy rozmawiałem z parami, które chciały się pobrać, zamierzały się pobrać, przychodziły do nas, i zostawiałem ich z pytaniem, na które sami powinni sobie odpowiedzieć przed następną rozmową. Oczywiście mówiłem im, że małżeństwo kończy etap życia samemu, zaczyna się żyć dla kogoś, życie dla niej lub dla niego. I zwykle kiwali głowami, no jak to zakochani, wiecie, to absolutnie wszystko jest możliwe. Ale gdy wychodzili, mówiłem, że następnym razem, gdy się spotkamy, zapytam, jesteś gotowy oddać za nią swoje życie? Czy jesteś gotowa zrezygnować ze wszystkiego i poddać ze względu na swojego męża? Kochani, słowa zapewnienia mają ogromne znaczenie. Bez wątpienia Puchatek miał duszę romantyka. Ten Puchatek, o którym teraz myślimy. W większości jego przemyśleń na temat relacji międzyludzkich odnosiły się one do przyjaźni z Krzysiem. Te wiele wątków z Kubusia Puchatka miało taki uniwersalny wydźwięk. Prostota przemyśleń ukrytych w rozmowach Puchatka z Krzysiem często jeszcze bardziej podkreślały ten emocjonalny ładunek, jakie kryją w sobie te z pozoru nieskomplikowane słowa. Parę cytatów? Proszę bardzo. Puchatku, tak prosiaczku, nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Czy nie piękne? Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. To jakich słów w relacjach zapominamy najczęściej? Mój starszy brat Marian dziesiątki razy powtarzał swojej żonie przy nas na głos, że ją kocha. Jakoś nie zauważyłem, żeby jej to przeszkadzało. Gdy Ewa patrzyła na mnie, tak zaglądając się, aby usłyszałem to, co on powiedział, jej mówię, no kochanie, przecież wiesz, że cię kocham. No, to, no też głośno to wypowiadałem, no bo nie wypadało inaczej. Inny z kolei, mój kolega, gdy zapytałem, no a jak to jest u was w waszym związku z tym zapewnieniami, z tymi odpowiedział, z tym mówieniem tym o tym właśnie, co tam między sobą czujecie, powiedział mi, na naszym ślubie powiedziałem mojej żonie, że ją kocham i że jak się coś zmieni, to też jej powiem i ciągle są w związku po 50 latach. Można? Widać, można. Jezus, przygotowując nas do drogi przez życie, przekazał nam wiele informacji i zademonstrował, jak żyć. Ale w kluczowym momencie swojej rozmowy ze swoimi uczniami, z naśladowcami, powiedział następującą rzecz. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi. I tu nie ma kropki. Jest myślnik. O ile będziecie tak postępować? Wiedzieć to jedno. Postępować z tym, co wiemy, jak powinniśmy, to zupełnie inna rzecz. Kochani, czy jest jeszcze coś, czego nie powiedziano na temat małżeństwa? Tak, mimo że małżeństwo wydaje się tematem wyczerpanym, badania z ostatniego roku, z ostatnich lat i nowoczesna psychologia, psychologia relacji wciąż odkrywa nowe, wcale nie takie oczywiste aspekty, jeśli chodzi o małżeństwo. Małżeństwo rozwija się, ewoluuje z instytucji opartej wyłącznie na tradycji w świadomy kontrakt, a może przymierze, na rzecz wspólnego rozwoju i zdrowia. Wiecie, dlaczego przymierze mówię? No właśnie dlatego, że małżeństwo to nie tylko umowa, to nie, to ma w sobie ogromną głębię, bo przymierze to słowo, które towarzyszy ludzkości od momentu, kiedy Pan Bóg zdecydował stworzyć nas i postawić na tej ziemi, zawierając przymierze z ludźmi, którzy za nim dalej szli. Małżeństwo, coraz głośniej mówi się o tym, że badania pokazują i sugerują, że w nowoczesnym świecie małżeństwo jest coraz częściej postrzegane jako strategiczna decyzja zapewniająca bezpieczeństwo, optymalizację podatkową i lepsze zarządzanie życiem w zespole. To jest decyzja niesiona dzień po dniu, która z romantyzmem ma coraz mniej wspólnego, co paradoksalnie zwiększa jej trwałość. Cytuję to, co kto inni wymyśli, za chwilę skomentuję to inaczej. Małżeństwo ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Nowe badania wskazują, że osoby zamężne albo żonate mają znacznie niższe ryzyko zachorowania na raka w porównaniu do osób samotnych. O ponad 60-80% niższe ryzyko w niektórych badaniach. Nie wynika to z jakiejś magii, lecz ze wspólnej troski o zdrowie. Przypominanie o badaniach. Wspieranie w rzuceniu nałogów. Lepsza dieta. A kryzys w małżeństwie? Słyszeliśmy o kryzysach w małżeństwie? Nie patrzę na nikogo, raczej patrzę. Następuje zmiana definicji kryzysu. Długoletnie, szczęśliwe małżeństwa nie unikają konfliktów. One uczą się traktować te konflikty jako część życia, a nie zagrożenie dla więzi. Nowe podejście promuje codzienny wybór bycia razem zamiast czekania na romantyczne uniesienia. Ja nie wiem, czy to tak mi się to bardzo podoba. Te romantyczne uniesienia, no przecież to piękne. Czemu nie? Pamiętam lato 1974 roku. Miasto Szczecin, plac Grunwaldzki, środa w samo południe. Umówiłem się z piękną dziewczyną. Czekam, nie przychodzi. Godzina mija, druga też. No nie, może ktoś z nas coś pomylił. Może to jednak był czwartek, a nie środa? 24 godziny później ciągle tam jestem, patrzę, idzie w moją stronę. Piękna pani Ewa. Do dzisiaj nie możemy się porozumieć, kto pomylił datę. Wtedy nie było telefonów ani komórek. Mówi się, że wspólne dojrzewanie zamiast idealnego dopasowania. Coś w tym jest. Mit idealnej połówki jest zastępowany przez koncepcję budowania życia. Sekretem trwałości nie jest idealne dopasowanie charakterów, lecz zdolność do wspólnej drogi. To, co nas w naszym małżeństwie po 49 latach trzyma razem, czyli to, co nas łączy, to jest to, co nas różni. Ma sens? Z doświadczenia mówię. Działa. A więc małżeństwo z 26 roku, to są te badania, które przytaczam, są jakby mniej obowiązkowym etapem życia, a bardziej świadomym wyborem dwóch osób, które chcą stworzyć trwały, emocjonalny i funkcjonalny związek oparty na relacjach. Czy jest jeszcze coś, czego nie powiedziano na temat małżeństwa? To jest fascynujące pytanie. Bo choć o małżeństwie napisano tysiące książek, poradników, nie wiem, punktów, które do zastosowania na pewno przyniosą szczęście w małżeństwie, rzadko się mówi o rzeczach, które umykają w takich popularnych poradnikach. A mianowicie, małżeństwo to jest niejako trzecia osoba. W małżeństwie mówimy ja i ty. Ale w rzeczywistości tworzymy trzeci byt. Tworzymy naszą relację. Czasami to, co jest dobre dla ciebie albo dla twojego męża, dla twojej żony, nie jest dobre dla tej relacji. Sukces polega na tym, by czasami nakarmić tę trzecią osobę. Kosztem indywidualnego ja. Znowu fragment ze Starego Testamentu. Dwóm lepiej niż jednemu, a sznur potrójny nie tak łatwo się urwie. My wiemy, w relacjach Bóg, budowanie wokół Niego ma kolosalne znaczenie. Czy można być samotnym w duecie? Rzadko przyznajemy, że w małżeństwie można się czuć trochę samotnym i że to nie jest nienormalne. To jest normalne. Żaden człowiek nie wypełni twojej egzystencjalnej pustki w 100%. Zrozumienie, że partner, że twój mąż, twoja żona nie musi być wszystkim, paradoksalnie ratuje związek przed tą właśnie presją. Nie musi być wszystkim, ale jak to pięknie brzmi, prawda? Kochanie, jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś moim spokojem, kiedy w głowie mam burzę. Jesteś moją siłą, gdy brakuje mi już sił. Jesteś moim domem, nawet wtedy, gdy nie ma w nas tych samych, nie ma nas w tych samych czterech ścianach. Patrzę na ciebie i widzę kogoś, kto potrafi mnie zrozumieć bez słów. Twoje spojrzenie koi, twój uśmiech leczy rany, o których nie mówiłem nikomu. Przy tobie nie muszę grać silnego. Mogę być sobą. Dziękuję ci za każdy dzień, za każdą chwilę, w której trzymasz mnie za rękę, nawet jeśli życie próbuje ją wyrwać. Za twoją cierpliwość, kiedy błądzę. Za twoją wiarę, kiedy sam zaczynam wątpić. Za twoją obecność, bo ona jest dla mnie największym darem. Nie potrzebuję niczego więcej, bo mam ciebie. A mając ciebie, mam wszystko. za każdym razem, kiedy, tego sam nie napisałem, ale za każdym razem, kiedy patrzę na moją żonę, to to właśnie jej w moich myślach powtarzam. Kiedyś znacznie częściej mówiłem to głośniej. Pokolenie Z, to urodzone po 95 roku, wychowane w świecie cyfrowym, nie ma żadnych tajemnic, wbrew trendom, o których się mówi, coraz częściej dostrzega wartość w tradycyjnym małżeństwie jako źródle stabilizacji w niepewnym świecie. No mądre to pokolenie. Kryzysy są konieczne. Pary, które przetrwały najdłużej, to te, które przeszły przez momenty bliskie rozstania, ale zdecydowały się naprawiać swój związek zamiast się rozwodzić. Małżeństwo w 2026 roku, to ja cytuję większość tych badań, staje się bardziej świadome i indywidualne, odchodzi od sztywnych schematów tradycyjnego postrzegania na rzecz relacji, która wspiera rozwój obu stron. A chrześcijańska rodzina? Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Temat rodziny zwykle to powtarzanie czegoś, co już powiedziałem wcześniej. Niezwykle popularny, uniwersalny, stanowiący jedną z najważniejszych wartości oraz główny motyw w kulturze, literaturze, w dyskusjach, w różnych grupach społecznych. Według badań CBOS-u, wykonanych w 2009-2019, dla ponad 80% Polaków szczęście rodzinne jest najważniejszą wartością w życiu. Rodzina jest postrzegana jako główne oparcie, źródło miłości, bezpieczeństwa i siły. Jest fundamentem życia. Ten motyw obecny w literaturze, w sztuce od starożytności po współczesność jest ciągle obecny. Konflikty, miłość, przebaczenie to ciągle bardzo popularne tematy. W kontekście społecznym, przemian społecznych, funkcji wychowawczych, wyzwań, przed którymi stajemy jako współcześni ludzie, to jest ciągle temat numer jeden w rozmowach i w dyskusjach. A dominującym modelem małżeństwa, dominującym modelem rodziny pozostaje ta dwupokoleniowa, czyli rodzice i dzieci. Janusz Korczak, ten wielki pedagog i autor wielu książek dla dzieci, również miał swoje zdanie w kwestii rodziny. Jego życie pełne poświęceń dla najmłodszych i troski o nich, o ich dobrostan sprawiło, że jego słowa o rodzinie, o wychowaniu, o dzieciach mają ogromną wagę. Wiele cytatów, kilka przytoczę. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. My to wiemy. Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci. Są ludzie. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż. Stary doktor podkreślał, że rodzina to miejsce, w którym dziecko odkrywa świat, a także uczy się wartości, które będą mu towarzyszyć przez przez całe życie. Wzruszające cytaty. Warto o nich pamiętać. No ale przecież to wszystko ma swoje źródło w Bożym Słowie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, to brzmi, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, natomiast wy ojcowie nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. I znowu mamy tutaj to odniesienie, które mieliśmy wcześniej w małżeństwie. Bądźcie posłuszne w Panu ze względu na Chrystusa w relacjach małżeńskich. Bądźcie posłuszne. Rodzicielstwo to uczenie, to malowanie obrazu Boga przed oczyma swoich dzieci już od początku ich obecności w naszych rodzinach. Rodzicielstwo to laboratorium, które uczy dzieci posłuszeństwa wobec Boga na czas, kiedy nie będą już więcej musiały być posłuszne swoim rodzicom. Posłuszeństwo idzie w parze z szacunkiem. Nie można szanować, ale być nieposłusznym. Jakiś czas temu rozmawiałem, może dawno, może niedawno, rozmawiałem z kimś, kto zdał maturę w naszej szkole. Zapytałem, co chcesz dalej robić? Pójdę do szkoły biblijnej. Kochanie, to nie było dla mnie piękniejszego zdania niż to, że pójdę do szkoły biblijnej, wyjadę gdzieś i będę się uczyć teologii. No później po jakimś czasie znowu zapytałem, jak tam twoje plany? Ta osoba powiedziała mi, pójdę do tej szkoły, ale za jakiś czas. Rozmawiałem ze swoimi rodzicami i rodzice powiedzieli mi, że może dobrze byłoby zrobić coś jeszcze tutaj i teraz. Myślałem sobie, piękna postawa. Jakiś szacunek, mimo że trochę inny plan tej osoby był w tym czasie. Oczywiście, gdy mówię o tym, nie można szanować, ale być nieposłusznym, nie dotyczy to przypadków, kiedy rodzice nadużywają swojej władzy, ranią dzieci. Nie dotyczy to relacji dorosłych, dzieci, które same decydują o swoim życiu. Trzeba po prostu pozwolić dzieciom odejść, tak samo jak trzeba dojrzale odłączyć się od rodziców i zacząć samodzielne życie. Ale szacunek nie oznacza, że powinniśmy we wszystkim być posłuszni, jeśli jesteśmy dorośli. Przecież odpowiadamy sami za siebie. Ale nawet wtedy, kiedy robimy coś inaczej, ciągle okazujemy szacunek swoim rodzicom, zostajemy w kontakcie, odwiedzamy, pytamy o ich zdanie, okazujemy wdzięczność, no i opiekujemy się, kiedy rodzice posuną się w latach. Dzieci ulegają rodzicom, okazując im szacunek i posłuszeństwo. Rodzice ulegają dzieciom, nie prowokując ich do gniewu. Czy jest jeszcze coś, czego nie powiedziano na temat małżeństwa czy rodziny? Twojego małżeństwa? Mojego? Mojej rodziny? Pewnie bardzo wiele, bo każdy z nas mógłby, albo powiedziałbym tak, każdy z nas pisze księgę swojego małżeństwa i swojej rodziny. I nawet jeżeli trochę w niej nabazgraliśmy, w dalszym ciągu bazgramy, mamy szansę otworzyć kolejną stronę. Otworzyć się na autentyczne relacje. Przede wszystkim otworzyć Pismo Święte, przysiąść się do kogoś, kto dobrze nam życzy i też idzie drogą za Jezusem. Jest gotowy pójść dalej razem z nami. mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom. Mieć osobę, którą się kocha, to mieć rodzinę. Przechodzisz przez życie, zastanawiając się, o co w tym wszystkim chodzi, ale pod koniec dnia wiesz, że chodzi o rodzinę. Iść przez życie z rodziną za Chrystusem. Bezcenne. Powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, dziękujemy, że z perspektywy Twojego słowa i nauczania ludzi, którzy poszli za Tobą, życie wygląda inaczej, może wyglądać inaczej i powinno wyglądać inaczej. Dziękujemy Ci za naszych mężów, nasze żony, za nasze dzieci. Dziękujemy Ci, że mamy fundament, którym jest Twoje słowo. Mamy Kościół, który stanowi dla nas wsparcie. Mamy ludzi, którzy gotowi są nas zrozumieć i pójść dalej z nami, za Tobą, w stronę nieba. Modlę się o nasze małżeństwa, modlę się o nasze dzieci, modlę się o Twoje błogosławieństwo i Twoją mądrość do budowania relacji opartych na Twoim słowie i działaniu i prowadzeniu przez Ducha Świętego. O to się modlę, dobry Boże, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.